Lekcja 12, 17 września. Obumrzeć jak ziarno. Sobota po południu, 10 września. Tekst pamięciowy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Ewangelia Jana 12, 24. Przedstawiony przez Jezusa obraz ziarna pszenicy obumierającego, by wydać plon, jest niesamowitym porównaniem ilustrującym poddanie się woli Boga. Po pierwsze musimy upaść na glebę. Ziarno, które wysiewa się z kłosa, nie ma władzy nad tym, gdzie i jak upadnie w glebę. Nie ma władzy nad glebą, która je otacza i uciska. Po drugie konieczne jest czekanie. Ziarno leżące w glebie nie wie, jaka przyszłość je czeka. Nie może sobie wyobrazić, jakie będzie jego życie w przyszłości, bo jest tylko ziarnem pszenicy. Po trzecie konieczne jest obumieranie. Ziarno nie może się stać nowym źdźbłem pszenicy, jeśli nie utraci swojego bezpiecznego statusu ziarna. Musi obumrzeć. To znaczy zrezygnować z tego, czym dotąd było, albo z ziarna stać się nową rośliną przynoszącą plon. Tydzień w skrócie, skoro wiemy, że wola Boga jest dla nas najlepsza, dlaczego czasami tak trudno nam ją zaakceptować? Jaki przykład uległości dał nam Chrystus? Jak porównanie do ziarna pszenicy ma się do twojego życia? Niedziela, 11 września. Uległość w służbie. Jakie ważne przesłanie dla nas jest zawarte w tych wersetach? Przeczytaj list do Filipian 2, 5-9. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Współczesna kultura zachęca nas do tego, byśmy domagali się swoich praw. Nie jest to złe samo w sobie, a czasami wręcz konieczne. Jednak podobnie jak to się stało z Jezusem, możemy zostać powołani przez Boga do dobrowolnej rezygnacji z naszych praw i przywilejów, by służyć Ojcu w sposób najlepszy dla Jego wiecznego Królestwa. Ten proces poddawania się Bogu może być niełatwy i dotkliwie niewygodny, przez co kojarzy się z tyglem. Zobacz, jak uczynił to Jezus. Wersety te opisują trzy etapy poddania się przez Jezusa woli Ojca. Na początku Paweł w sposób niepokojący przypomina nam, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 2:5. Aby nas zbawić, Jezus zrezygnował z bycia równym Ojcu i przyszedł na świat jako człowiek, to jest z ludzkimi ograniczeniami. Jezus przyszedł nie jako wspaniała i szczególna istota ludzka, ale jako sługa ludzkości. Jezus, jako człowiek dosługa, nie miał długiego i spokojnego życia, ale był posłuszny aż do śmierci. Jednak jego śmierć nie była śmiercią godną i chwalebną, był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. List do Filipian 2:8. W jakich dziedzinach życia Jezus jest wzorem dla nas? Jeśli prawa człowieka i równość ludzi wobec prawa są dobre i należy się o to troszczyć, jak wyjaśnisz logikę, według której czasami trzeba z nich zrezygnować? Przeczytaj list do Filipian 2:9. W jaki sposób werset ten pomaga nam zrozumieć logikę poddania się woli Ojca? Módl się o mądrość jako dar Ducha Świętego. Zadaj sobie następujące pytania, jakich praw trzymam się kurczowo, choć mogą być dla mnie przeszkodą w poddaniu się woli Jezusa w kwestii służenia moim bliskim, Kościołowi, zborowi i społeczeństwu? W jakim stopniu jestem gotowy na wyrzeczenia, by służyć bliźnim w sposób jeszcze bardziej skuteczny? Poniedziałek, 12 września. Obumieranie następuje przed poznaniem woli Bożej. Wielu chrześcijan szczerze pragnie poznać wolę Bożą wobec nich. Gdybym tylko wiedział, czego Bóg chce ode mnie, poświęciłbym wszystko dla Niego. Ale nawet taka postawa nie gwarantuje jasnego zrozumienia woli Bożej. Powodem niepewności może być to, o czym Paweł napisał w list do Rzymian 12, 1-2. Opisuje on tutaj, jak możemy poznać wolę Bożą i czyni ważne spostrzeżenie. Jeśli chcesz poznać wolę Bożą, musisz najpierw coś poświęcić. Przeczytaj list do Rzymian 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Paweł napisał, że będziemy w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą, gdy, 1. Mamy właściwe zrozumienie miłosierdzia Bożego względem nas. 2. Poświęcamy się Bogu jako żywa ofiara. 3. Nasz umysł jest odnowiony. Jedynie odnowiony umysł może naprawdę zrozumieć wolę Bożą. Ale to odnowienie zależy od umartwienia naszej starej natury, podobnie jak Chrystus nie tylko cierpiał za nas, ale także umarł za nas. Proś Boga, by wskazał ci te strony twojego życia, w których nie jesteś jeszcze zupełnie obumarły. Co musisz poświęcić Bogu, by stać się dla Niego żywą ofiarą? Gdy jakieś obszary naszego życia starej natury nie obumarły zupełnie, Bóg dopuszcza ciężkie próby, by zwrócić nam uwagę na ten problem. Nasze cierpienie pomaga nam nie tylko przeciwstawić się grzechowi, ale także daje nam wgląd w to, jak Jezus ofiarował siebie za nas. Zmarła niedawno amerykańska misjonarka Elizabeth Elliot napisała, poddanie najgłębszych pragnień serca jest tym, co najbardziej przybliża nas do zrozumienia krzyża. Nasze doświadczenie ukrzyżowania, choć nieskończenie mniejsze niż doświadczenie Zbawiciela, dają nam szansę, byśmy zaczęli Go poznawać we wspólnocie Jego cierpienia. W każdej formie naszego cierpienia On wzywa nas do tej wspólnoty. Przeczytaj list do Rzymian 12:1-2 z zastanowieniem i modlitwą. Pomyśl, co musisz poświęcić, by stać się żywą ofiarą. Jak pomaga ci to zrozumieć cierpienie Jezusa za ciebie na krzyżu? Jak ta wiedza pomaga ci trwać we wspólnocie z Jezusem w Jego cierpieniu? List do Rzymian 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wtorek, 13 września. Gotowość słuchania. I przyszedł Pan, stanął i zawołał jak i poprzednio, Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo sługa twój słucha, pierwsza księga Samuela 3:10. Czy zdarzyło ci się słyszeć cichy głos Ducha Świętego i zlekceważyć go? Później okazało się, że przyniosło to złe skutki, a ty zastanawiałeś się, dlaczego nie usłuchałem go? W jeden księdze Samuela zapisana jest historia pewnego starszego człowieka, jego dwóch występnych synów, którzy nie słuchali Pana, oraz małego chłopca, który słuchał Pana. Choć Bóg ostrzegał nieposłusznych synów owego starszego człowieka, to oni jednak nie zmienili swojego postępowania. Przeczytaj pierwsza księga Samuela 2:12-3:18. Jak podkreślone jest przeciwieństwo między tymi, którzy słuchali Boga, a tymi, którzy go nie słuchali. Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku, i wsadzał go do kotła lub do garnka, czy do rondla, czy do misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet, zanim tłuszcz spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego, daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego, nie, lecz zaraz teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. a Samuel służył przed Panem jako pachole ubrane w lniany efod. Jego matka szyła mu mały płaszczyk i przynosiła mu go corocznie, gdy przychodziła z mężem, aby składać doroczną ofiarę. I błogosławił Helielkanie i jego żonie, mówiąc, niechaj ci Pan wzbudzi potomstwo z tej żony w zamian za tego, którego odstąpiła Panu. Potem poszli do swojej miejscowości. I wejrzał Pan na Annę, i poczęła, i porodziła trzech synów i dwie córki. Pachole Samuel zaś wzrastało przed Panem. A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich, czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. A pachole Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. I przyszedł pewien mąż Boży do Heliego i rzekł do niego, tak mówi Pan, zaiste objawiłem się domowi Twego ojca, gdy byli w Egipcie poddani domowi Faraona. I wybrałem go sobie spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu i palił kadzidła i nosił efod przede mną. I dałem domowi Twego ojca wszystkie ofiary ogniowe synów izraelskich. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu? Dlatego taki jest wyrok Pana, Boga Izraelskiego. Mówiłem wprawdzie o Twoim domu i o domu Twego ojca, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem, lecz teraz taki jest wyrok Pana, nie będzie tak. Gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Oto idą dni, i odepnę Twoje ramię i ramię domu Twego ojca, aby nie było już starca w Twoim domu. Wtedy zazdrośnie spoglądać będziesz na wszystko, co dobrego wyświadcza Izraelowi, i już nigdy nie będzie starca w Twoim domu. Wprawdzie nie każdego z Twoich usunę od mego ołtarza, aby Twoje oczy utrapić i Twoją duszę do omdlenia doprowadzić. Jednak większość Twojej rodziny padnie od miecza w wieku męskim. A to będzie Ci znakiem, który się pojawi co do obu Twoich synów, Hofniego i Pinehasa, obaj w jednym dniu zginą. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy, i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. Każdy, kto z Twojego domu się zachowa, przyjdzie mu się pokłonić, aby wyprosić pieniądze lub bochenek chleba, mówiąc, przydziel mnie, proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, abym miał kawałek chleba. A pachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan, Samuelu. A on odrzekł, oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie, a on na to, nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł, i położył się. A Pan ponownie zawołał, Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie? A ten na to, nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie, po raz trzeci zawołał, Samuelu. Wstał więc i poszedł do Heliego, i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pachole. Rzekł więc Heli do Samuela, idź, połóż się. A gdy Cię zawoła, powiedz, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał jak i poprzednio, Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo sługa Twój słucha. I rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osadzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego, lecz Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Heli zaś przywołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój. A ten na to: oto jestem. I rzekł: co to za rzecz, o której on ci mówił? Nie ukrywaj jej przede mną. Niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeżeli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których mówił do ciebie. I opowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł: Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. Synowie Heliego nie interesowali się sprawami Bożymi. Mieli inne rzeczy w głowie. Nawet gdy Heli został napomniany przez Boga i usiłował napomnieć swoich synów, nie podjął żadnych konkretnych kroków. Jego synowie nie mieli zamiaru podporządkować się Bogu. Ich przeciwieństwem był młody Samuel. Charles Stanley, współczesny baptystyczny teolog, opisuje, jak ważne jest pielęgnowanie otwartości na głos Boga przez to, co nazywa przesunięciem ku neutralności bezstronności. Duch Święty przemawia nie tyle po to, by przekazać informacje. On przemawia, by uzyskać reakcję. On wie, kiedy nasz plan działania pochłania tak bardzo naszą uwagę, że stratą czasu jest sugerowanie nam czegokolwiek innego. W takiej sytuacji Duch Święty najczęściej milczy. Czeka, aż staniemy się dostatecznie neutralnymi, bezstronnymi, by usłyszeć i usłuchać. Co Stanley miał na myśli, mówiąc o stawaniu się dostatecznie neutralnymi, bezstronnymi? Gdy myślisz o swojej otwartości na Boga, co powstrzymuje cię przed byciem dostatecznie neutralnym, bezstronnym, by usłyszeć i usłuchać? Co musisz zrobić, by pielęgnować otwartość na głos Boga i na podjęcie decyzji posłuszeństwa Jego wskazaniom? Środa, 14 września. Poleganie na sobie. Gdy Ewa zgrzeszyła w Edenie, uczyniła to nie tylko dlatego, że zwątpiła w słowo Boga. Istotą problemu była jej wiara, że jest dość mądra, by samodzielnie decydować, co jest dobre i słuszne. Zaufała własnemu osądowi. Gdy polegamy na własnym osądzie, zamiast ufać Słowu Bożemu, narażamy się na różnego rodzaju problemy. Historia Saula przedstawia kroki wiodące do polegania na sobie oraz tragedię, którą szybko pociąga to za sobą. Samuel namaścił Saula jako króla wybranego przez Boga. Następnie udzielił Saulowi konkretnych instrukcji, które Saul zlekceważył. Przeczytaj dalszy ciąg historii w 1 Księga Samuela 13:1-14. Co zrobił Saul i jak doprowadziło to do jego upadku? Saul miał 50 lat, gdy został królem i 22 lata panował nad Izraelem. Saul wybrał sobie 3000 mężów z Izraela. 2000 było z Saulem w Michmasi na pogórzu Betelu, a 1000 było z Jonatanem w Gibei Beniaminowej. Resztę ludu zaś odprawił do domów. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gibei, to też gdy Filistyńczycy usłyszeli o tym, że Hebrajczycy się zbuntowali, a Saul kazał trąbić po całym kraju i cały Izrael usłyszał tę wieść, że Saul kazał pobić załogę filistyńską oraz że Izrael stał się obmierzłym dla Filistyńczyków. Lud podążył na zew Saula za nim do Gilgal. Filistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem w 30 000 wozów wojennych, 6 000 jezdnych, a ludu takie mnóstwo, jak piasku nad brzegiem morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas, na wschód od Betawen. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach, i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach, a znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie. Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas. Pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Tedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie mężą według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Trzy kroki sprowadziły Saula na drogę polegania na sobie, i to zaraz po tym, jak został wybrany na króla. Rzecz w tym, że żaden z tych kroków nie był przejawem jakiegoś szczególnie rażącego zła. Jednak każdy zawierał zasię w tragedii, gdyż został podjęty niezależnie od Boga. Zwróć uwagę na kolejność, w jakiej nastąpił upadek Saula. 1. Saul powiedział, widziałem, mając na myśli rozpraszanie się ludu i nieobecność Samuela. Saul odczuł presję i samodzielnie ocenił to, co widział. 2. Saul przeszedł od widziałem do pomyślałem. Pomyślał, że Filistyńczycy go pokonają. To, co widział, wpłynęło na jego myśli, czyli ocenę sytuacji. 3. Saul przeszedł od pomyślałem do ośmieliłem się. Ośmielił się złożyć ofiarę całopalną. To, co pomyślał, wpłynęło na jego odczucia. Każdemu z nas zdarzyło się coś takiego, poleganie na ludzkich zmysłach prowadzące do polegania na ludzkim myśleniu, które następnie prowadzi do polegania na ludzkich odczuciach. A odczucia prowadzą do działania. Dlaczego Saulowi tak łatwo przyszło kierowanie się własnym osądem, choć miał wyraźne instrukcje od Boga? Skoro wiemy, że jesteśmy tak słabi i mamy tak niedoskonałą wiedzę, dlaczego wciąż staramy się polegać na sobie? Czego możemy się nauczyć z tej historii, by bardziej ufać przykazaniom Pana niż samym sobie? Czwartek, 15 września. Środki zastępcze. Jak zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, poddanie się woli Boga może być udaremnione przez poleganie na własnych siłach. Możliwe jest także poleganie na innych środkach zastępczych zamiast na Bogu. Niektórzy ludzie, gdy są przygnębieni, idą na zakupy, żeby poprawić sobie samopoczucie. Inni, będąc niedoceniani, próbują zdobyć sławę. Są też tacy, którzy mając trudności w małżeństwie, szukają sobie kogoś innego, kto da im namiastkę bliskości i chwilową ekscytację. Rozmaite środki mogą przynieść doraźną ulgę, ale nie rozwiązują problemu ani nie uczą nas, jak lepiej radzić sobie w podobnych sytuacjach w przyszłości. Jedynie nadprzyrodzona pomoc Boga może tego dokonać. Problem w tym, że często polegamy na środkach zastępczych zamiast na Bogu. Oto trzy środki zastępcze często stosowane zamiast polegania na Bogu. 1. Używanie ludzkiej logiki albo dotychczasowego doświadczenia, gdy potrzebujemy nowego Bożego objawienia. 2. Niedopuszczanie problemu do naszych myśli, gdy potrzebujemy rozwiązania od Boga. 3. Uciekanie od rzeczywistości i unikanie Boga, gdy potrzebujemy łączności z Nim i Jego mocy. Prorok Zachariasz pomoże nam skupić myśli na tym, co naprawdę się liczy, gdy jesteśmy kuszeni, by polegać na środkach zastępczych. Po wielu latach spędzonych na wygnaniu Judejczycy wreszcie wrócili z Babilonii i przystąpili do odbudowy świątyni. Jednak natrafili na silną opozycję. Zobacz tło wydarzeń w Księgę Ezdrasza 4:1-6:22. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubbabela, do Jeszu i do naczelników rodów, i rzekli do nich, będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubbabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im, nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. A gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania, napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. Baczcie też, aby nie popełnić w tym jakiegoś niedbalstwa, aby nie powstała większa szkoda na niekorzyść królów. Wtedy prorok Zachariasz przybył z przesłaniem wsparcia dla Zorobabela, który kierował odbudową. Przeczytaj to przesłanie w 4 rozdziale Księgi Zachariasza. Co Bóg miał na myśli w Księga Zachariasza 4:6? Jak dokończenie odbudowy miało się do wpływu Ducha Świętego? Czego uczy to nas o powiązaniu istniejącym między Duchem Świętym a praktycznymi sprawami naszego życia? Księga Zachariasza 4:1-14? Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, i zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział, czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo pana do Zorobabela, nie dzięki mocy ani dzięki sile. Lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków, cudny, cudny. I doszło mnie słowo pana tej treści, ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go, i poznacie, że pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy pana, one to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się, i zapytałem go, co oznaczają te 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie, mój panie. A on odrzekł, to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed panem całej ziemi. Bóg nie zapobiegł działalności przeciwników odbudowy ani nie oszczędził Zorobabelowi stresu spowodowanego opozycją. Bóg nie zawsze izoluje nas od przeciwności. Jednak gdy przeciwności nadchodzą, Bóg posługuje się nimi jako tyglem, by nauczyć nas polegania na nim. Jaka jest twoja pierwsza reakcja na stres? Jedzenie? Oglądanie telewizji? Modlitwa? Poddanie się Bogu? Jak twoja odpowiedź świadczy o tobie i o tym, czego musisz się nauczyć i co musisz zmienić? Piątek, 16 września. Do dalszego studium. Poddanie się woli Boga pojawia się wtedy, gdy obumieramy dla naszych pragnień i ambicji. To otwiera drogę do prawdziwego służenia bliźnim. Nie możemy żyć dla Boga, nie stając się ofiarą i nie będąc otwarci na głos Boga. Prawdziwe poddanie naszej woli, Bożej woli, wymaga uznania niebezpieczeństwa polegania na sobie i środkach zastępczych zamiast na mocy Słowa Bożego. Ponieważ poddanie się woli Boga jest istotą chrześcijańskiego życia, On może dopuścić, byśmy podczas ciężkiej próby nauczyli się zależności od Niego. Zaniedbania Haliego zostały wyraźnie przedstawione wszystkim ojcom i matkom. W wyniku swoich nieuświęconych uczuć i braku gotowości spełnienia swego obowiązku zebrał żniwo w postaci występków swoich zepsutych synów. Zarówno rodzic, który dopuścił do nikczemności, jak i dzieci, które ją popełniły, są winni przed Bogiem, a on nie przyjmie żadnej ofiary ani daru za ich przestępstwo. Pytania do dyskusji. 1. Podczas studium biblijnego omówcie niepojęte uniżenie Syna Bożego, który przyszedł na ziemię jako człowiek, aby umrzeć za nasze grzechy. Co mówi to nam o znaczeniu ofiarności i wyrzeczeń dla dobra innych? Choć z pewnością nie uczynimy nic takiego, co uczynił Jezusa, Jego przykład jest zasadą postępowania dla nas. W jaki sposób możemy naśladować uległość i ofiarność Jezusa okazane przez Niego na krzyżu? 2. Dla wielu ludzi poddanie się Bogu bez wiedzy o tym, co ich czeka, jest czymś przerażającym. Co doradziłbyś ludziom, którzy polegają na samych sobie zamiast na Bogu? Co powiedziałbyś im, by złagodzić ich lęk spowodowany nieznajomością przyszłości i brakiem wpływu na nią? 3. Podczas studium biblijnego poświęćcie nieco czasu na modlitwę za waszych znajomych, którzy mają trudności z poddaniem się woli Bożej, aby mogli zrozumieć, że zaufanie woli Bożej jest jedyną drogą do trwałego pokoju. Jakie praktyczne kroki możecie podjąć, by pomóc tym ludziom zrozumieć, jak mogą się poddać Bogu i dlaczego Jego droga jest najlepsza? Mówiąc innymi słowy, jak Bóg może się posłużyć wami, by pomóc innym poznać Jego miłość i opiekę?